Bracia i siostry, chciałbym rozpocząć od takiego obrazu, namalować przed wami taki krótki, mały obrazek. Wyobraźmy sobie wszyscy mały domek gdzieś z ogródkiem. W tym domu mieszka rodzina, mama, tata, powiedzmy dwójka małych dzieci. I jest to taka zwyczajna rodzina ze swoimi małymi, większymi sukcesami, ze swoimi mniejszymi, większymi problemami. Taka po prostu przeciętna rodzina, żyjąca sobie normalnie. Aż pewnego dnia w tym domu, w tej rodzinie pojawia się, powiedzmy, dwójka małych dzieci, które zostały adoptowane przez rodziców do tej rodziny. I z pewnością życie tej rodziny się zmienia. Trzeba będzie teraz mieć więcej miejsca przy stole, tak? Ci dotychczasowi członkowie rodziny muszą się ścisnąć. Będzie potrzebny na pewno jakiś dodatkowy pokój, czyli ktoś, kto do tej pory może miał sam pokój, teraz będzie musiał dzielić go z kimś innym. Kolejka do łazienki na pewno się wydłuży. Trzeba będzie wstać wcześniej, ustawić się do tej kolejki. Także jednym słowem, życie tej rodziny z pewnością się zmieni i będzie może nawet wiązało się z pewnymi ustępstwami, z pewnymi niewygodami od tego momentu. I to, czy te niewygody, czy te ustępstwa będą miały jakiś znaczący wpływ na życie tej rodziny, zależy od tego, jak te dzieci, te nowe dzieci, te dzieci zaadoptowane zostaną przyjęte w tej rodzinie. Ponieważ jeśli będą bezwarunkowo zaakceptowane, wtedy te niewygody, te ustępstwa, które trzeba będzie poczynić, nie będą miały praktycznie żadnego znaczenia. W przeciwnym razie z pewnością będzie dochodziło do jakichś zgrzytów, do jakichś nieporozumień. I zobaczmy na podstawie tego prostego przykładu, jak ważna w życiu człowieka jest akceptacja. To, czy jest akceptowany. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie mówili o akceptacji. I w życiu człowieka, mówię tak bardzo generalnie, jest kilka rodzajów akceptacji. Po pierwsze, gdy byliśmy mali, wtulaliśmy się w rodziców, wtulaliśmy się w naszych dziadków, potrzebowaliśmy ich ciepła. Później, gdy byliśmy już troszkę więksi, chcieliśmy być częścią jakiejś grupy. Czy to, nie wiem, jakieś paczki w klasie, czy drużyny sportowej, czy zastępu harcerskiego. Potrzebowaliśmy innych. To była nasza potrzeba akceptacji. Później szukaliśmy swojej drugiej połówki po to, żeby razem założyć rodzinę i w tej rodzinie wyrażać sobie miłość i akceptację. Jednak nie zawsze jest to tak łatwe, jak tutaj opisałem. Z akceptacją wiążą się pewne problemy, ponieważ jesteśmy grzesznymi ludźmi, ponieważ popełniamy błędy. I czasami te błędy sprawiają, że inni nas troszkę, może nie powiem, że odrzucają, ale troszkę się separują od nas. Zrażamy innych do siebie ze względu właśnie na swoje błędy i swoje grzechy. Jest jeszcze inny rodzaj akceptacji w życiu człowieka. Oprócz tej akceptacji ze strony drugiego człowieka musimy, czy powinniśmy też umieć zaakceptować siebie samych. Tu mówimy o właśnie takiej samoakceptacji. I tutaj również wcale nie jest tak różowo, ponieważ bardziej chyba zwracamy uwagę na swoje porażki, na swoje błędy. Nie potrafimy, nie umiemy siebie tak po prostu polubić. Z całym wachlarzem naszych postaw, z całym wachlarzem naszych uczuć, emocji i tak dalej. I pozostał nam jeszcze jeden rodzaj akceptacji, o której chciałem powiedzieć, z którym człowiek ma do czynienia. To, że człowiek jest obiektem akceptacji ze strony Boga. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie najbardziej się skupili na tym rodzaju akceptacji, na akceptacji Bożej. Bo ponieważ Biblia wielokrotnie pokazuje to, mówi to, że człowiek, mimo że jest niedoskonałym stworzeniem, jest przez swojego Stwórcę akceptowany, jest przez swojego Stwórcę przyjmowany. I gdybyśmy chcieli napisać, wyrazić taką krótką definicję tego, czym jest Boża akceptacja, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to takie dobrowolne, suwerenne, bezwarunkowe, przychylne nastawienie Pana Boga do przychodzącego do Niego grzesznika. I zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg przyjmuje człowieka z akceptacją, przyjmuje człowieka z aprobatą, z przyjemnością, nawet mimo jego niedoskonałości. I gdybyśmy teraz wrócili do tego przykładu, który mieliśmy na samym początku, przykładu rodziny, w której pojawiają się dzieci zaadoptowane, to moglibyśmy zobaczyć pewną analogię do tej definicji, którą sobie właśnie teraz powiedzieliśmy. Otóż rodzice również dobrowolnie i suwerennie podejmują decyzję o przyjęciu do rodziny tych właśnie adoptowanych dzieci. To jest ich decyzja, to jest ich suwerenna, niczym niewymuszona decyzja. I te dzieci być może mają jakieś, wiecie, swoje złe nawyki, może nie umieją pewnych rzeczy jak na swój wiek, może po prostu no, będzie trzeba z nimi jeszcze trochę popracować. Ale ci rodzice dobrze wiedzą, że może potrzeba będzie właśnie potu, może potrzeba będzie kilku łez, ale dobrze wiedzą, co robią. Przyjmują te dzieci z pełną miłością, z pełną aprobatą i przyjemnością. I tak właśnie postępuje Bóg z człowiekiem, który do Niego przychodzi. I Pan Bóg wie dobrze, jak ważna jest dla człowieka akceptacja i jak ważne jest również wyrażanie tej akceptacji. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli teraz do dwóch miejsc z Biblii, jedno ze Starego Testamentu, a potem z Nowego Testamentu i zobaczymy, jak wielka jest waga Bożej akceptacji. Przeczytajmy na początek z drugiej Księgi Mojżeszowej, 28 rozdział i wersety od 36 do 38. Przy czym to, co teraz będę czytał z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, czyli popularnie mówiąc Brytyjki, natomiast wszystkie następne fragmenty będę czytał z Biblii w tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Także czytamy tutaj tak. Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak na pieczęci napis poświęcony Panu. Przymocujesz go sznurem z fioletowej purpury do zawoju na głowie. Będzie on na przedzie zawoju. Aaron będzie miał go na czole, ponieważ Aaron będzie nosił uchybienia popełnione przy świętych ofiarach, które składać będą synowie izraelscy przy wszystkich swoich świętych darach. I będzie zawsze na jego czole dla zjednania im łaski. Co to był ten diadem? Diadem to była taka złota ozdoba, którą arcykapłan miał umieszczony mniej więcej na wysokości swojego czoła. I ten diadem miał taką symboliczną rolę. Jak czytamy tutaj, był tam umieszczony dla zjednania Izraelitom łaski Pana, a w innym tłumaczeniu dla wyjednania im przychylności Pana. Nawet mimo pewnych uchybień, pewnych błędów, jakie popełniali Izraelici przy składaniu ofiar. I gdybyśmy sięgnęli do języka hebrajskiego, to właśnie te wyrażenia mówią o akceptacji. To słowo tam hebrajskie, zapisane tam, można przetłumaczyć jako akceptacja Pana. Innymi słowy, ten diadem symbolizował Bożą akceptację dla Jego ludu, nawet wtedy, kiedy Izraelici uchybiali przy składaniu ofiar. I jako ten jeden z elementów tego uroczystego stroju arcykapłana, diadem mówi właśnie o wadze, jaką Pan Bóg przykłada do akceptacji swojego ludu. I zobaczmy teraz, przejdźmy dalej, zobaczmy teraz, co Nowy Testament mówi o tym. I mam tutaj wypisane dwa miejsca w Ewangelii Mateusza, i dwa takie fragmenty. Może zanim będziemy czytać, to opowiem troszeczkę. Te dwa wydarzenia, o które właśnie powiem, to jest chrzest Pana Jezusa, a potem przemienienie Pana Jezusa na górze. I na pierwszy rzut oka te dwa wydarzenia no, nie mają nic wspólnego ze sobą, oprócz oczywiście bohatera, czyli Pana Jezusa. Ale te dwa wydarzenia łączy to, że podczas każdego z nich Pan Bóg przemawiał słyszalnym głosem, słyszalnym dla zgromadzonych tam ludzi głosem, czyli oni swoimi fizycznymi uszyma mogli słyszeć głos Ojca. Zobaczmy, co Bóg Ojciec mówił przy tych dwóch wydarzeniach. I teraz przeczytajmy Ewangelię Mateusza 3,17, a potem Mateusza 17,5. I przy chrzcie Pan Bóg Ojciec mówił coś takiego. Rozległ się też głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. I 17,5 to już jest przy przemienieniu Pana Jezusa. Podczas gdy On wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości, słuchajcie Go. I widzimy, że w obu tych przypadkach Bóg Ojciec wyraża takie same słowa. I to są słowa akceptacji dla Syna. I znów, mieć w kimś upodobanie, czy w innym tłumaczeniu właśnie, być dla kogoś źródłem radości, to jest to wyrażenie akceptacji Boga. I ciekawe jest to, że jak już Pan Bóg przemówił tym słyszalnym głosem, to powiedział dokładnie to samo. To poselstwo jest identyczne, nawet jeśli chodzi o słownictwo, prawda? Zauważamy to. I to mi mówi o tym, jak wielkie znaczenie dla samego Ojca miało to, aby powiedzieć publicznie, że kocha swojego Syna, że w pełni Go akceptuje. To samo, te słowa również miały, myślę, głębokie znaczenie dla Syna, aby usłyszeć od Ojca, że jest kochany i że jest akceptowany. I na pewno miało też duże znaczenie dla osób, które tam były, które słyszały, które były świadkami tych dwóch wydarzeń. Żeby zobaczyć i usłyszeć, jaka więź jest między Ojcem i Synem. Pełna akceptacji i pełna miłości. I to, że Bóg Ojciec publicznie i dwukrotnie wyrażał swoją akceptację dla Syna, ma również głębokie znaczenie dla nas, dla każdego z nas. Dlaczego? Ponieważ jeśli jesteśmy w Chrystusie, a to jest taki termin, który w swoich listach często używał Paweł, termin mówiący o takiej trwałej relacji, żywej relacji między Bogiem i człowiekiem dzięki właśnie śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, wobec tego te słowa, uczucia, jakieś emocje, dziedzictwo, jakie ma Syn, jednorodzony Syn od Ojca, również dotyczą każdego z nas. I zobaczmy na tą analogię znów do tego domu, w którym zostało zaadoptowane jakieś dziecko czy dzieci. Również dzieci adoptowane mają takie same prawa jak dzieci biologiczne. Jeśli chodzi o właśnie dziedziczenie, jeśli chodzi o nazwisko, jeśli chodzi o opiekę, nie ma żadnej różnicy między dziećmi biologicznymi a dziećmi adoptowanymi. A my właśnie takimi adoptowanymi dziećmi jesteśmy. Adoptowanymi dziećmi w Bożej rodzinie. Wobec tego te słowa, które tam były na górze przemienienia, te słowa, które były przy chrzcie, również dotyczą każdego z nas. Każdego, kto jest w Jezusie Chrystusie. I gdy się więc zastanawiasz, czy Bóg mnie akceptuje, czy Bóg po prostu mnie akceptuje, to mogę teraz śmiało odpowiedzieć na podstawie tych słów: tak, Bóg akceptuje każdego z nas. Jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Jesteś Jego ukochanym synem, Jego ukochaną córką. Jesteś źródłem radości Boga. Tak jak tu siedzimy, tak jak jesteśmy. I możemy sobie pomyśleć, przecież ja nie dorastam do Bożych standardów. Przecież staram się, ale nie zawsze wychodzi. A mimo to Bóg każdemu z nas mówi: jesteśmy Jego radością. Jesteś Jego radością, ukochanym dzieckiem. I powiedzieliśmy sobie wcześniej też, mówiąc o tej krótkiej definicji, w tej krótkiej definicji, że Boża akceptacja jest Jego taką dobrowolną i suwerenną decyzją. I to oznacza, że nie musimy spełniać jakichkolwiek warunków. Nie musimy dorastać do pewnych warunków, czy nie ma żadnych wymagań. Bóg po prostu nas akceptuje. Bo zwróćmy uwagę na to, jak czytamy w liście do Galacjan, w 4 rozdziale. Nie ma znaczenia, czy w Jezusie nie ma znaczenia w Jezusie Chrystusie to, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy biedni, bogaci. Nasz status społeczny nie ma najmniejszego znaczenia. Nasze pochodzenie. Wszyscy jesteśmy tacy sami w Jezusie Chrystusie. I ten sam list w 2 rozdziale i w 6 wersecie mówi, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. Jeśli nie ma względu na osobę, wobec tego wszyscy jednakowo jesteśmy przez Niego przyjmowani i przez Niego akceptowani. I zobaczmy sobie teraz kilka przykładów. Jego akceptacja nie zależy od naszego wieku. Nie rozumieli tego uczniowie Pana Jezusa, ponieważ gdy były jakieś dzieci wokół Pana Jezusa, gdzieś tam się kręciły, to oni je odganiali, prawda? Ale zobaczmy, co ci uczniowie usłyszeli od swojego nauczyciela. Zostawcie w spokoju dzieci i nie zabraniajcie im do mnie przychodzić, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Pan Jezus ich po prostu zganił, bo dla Niego nie ma żadnej różnicy, w jakim jesteśmy wieku. Tak samo akceptuje wszystkich, tych najmniejszych, tych średnich i tych najstarszych. Inny przykład. Boża akceptacja nie zależy od naszego wychowania czy pochodzenia religijnego. Co mam na myśli? Początkowo przywódcy pierwszego kościoła twierdzili i myśleli, że Ewangelia jest posłana tylko i wyłącznie do narodu żydowskiego, że Pan Jezus przyszedł tylko i wyłącznie do Żydów. Ale przekonał się o tym Piotr, że to nie do końca tak jest, gdy Pan Jezus pokazał pewną wizję, nieczystych zwierząt. A później posłał go do poganina, do Korneliusza, do żołnierza rzymskiego, by tam sam się przekonał, że Ewangelia również jest dla pogan. I przeczytajmy, to wszystko, całą tą historię mamy opisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, ale przeczytajmy sobie jeden fragmencik krótki, co Piotr mówił już na samym koniec, gdy już wszystko, gdy zrozumiał tę prawdę. Piotr otworzył zatem usta i przemówił: naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły jest mu ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Bardzo mi się podoba to akurat tłumaczenie. Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. W Jego sercu nie ma żadnego rozróżnienia na tych, którzy akurat w tym przypadku, czy pochodzą z narodu żydowskiego, wybranego, czy też nie. I to nam mówi o tym, że w Bogu nie ma żadnych warunków, że Jego akceptacja jest bezwarunkowa. I jeszcze jeden przykład na podstawie Bożego Słowa o tym, że Boża akceptacja nie ma żadnych warunków. Otóż ona nie zależy od głębokości naszej wiary. Tak bardzo generalnie chciałbym powiedzieć. Zaraz wytłumaczę, o co bardziej chodzi. Paweł poruszył ten temat w liście do Rzymian w 14 i 15 rozdziale, ponieważ w tamtym zborze doszło do pewnego rozdwojenia, do pewnego podziału. Otóż niektórzy z zborowników nie jedli pewnych potraw, zachowywali jakieś szczególne, traktowali w szczególny sposób pewne dni w tygodniu, natomiast druga grupa jadła wszystko, nie rozróżniała w żaden sposób pokarmów i też nie traktowała w jakiś sposób szczególny dni w tygodniu. I Paweł zauważył, że granica podziału w tym zborze mniej więcej pokrywa się właśnie z tym, jaką wiarę mają ci członkowie. Ci słabsi właśnie rozróżniali pokarmy, ci słabsi właśnie rozróżniali dni tygodnia, natomiast ci bardziej ugruntowani tego nie robili. I Paweł w tym rozdziale wytłumaczył Rzymianom, że sprawy tych poglądów na te aspekty życia są drugorzędne. I radził im, aby wzajemnie akceptowali swoje zapatrywania, swoje poglądy. I cały ten wywód Paweł zakończył takimi słowami i czytamy teraz listu do Rzymian 15:7. Dlatego przygarnijcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Przygarnijcie jedni drugich, czyli zaakceptujcie się, przyjmijcie się, bez względu na różnice, jakie są między wami. Dlaczego? Ponieważ wszystkich was, bez względu na wasze podglądy, przyjął również Pan Jezus Chrystus. Was jako całość. Was bez rozróżniania na słabszych i mocniejszych w wierze. I to nam mówi o tym właśnie, że Bóg akceptuje każdego. Tego, którego wiara gdzieś się tli, jest słabsza, i tego, którego wiara jest mocniejsza. On nie patrzy na to. Akceptuje każdego z nas tak samo. I w tym momencie chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat Bożej akceptacji. Otóż Pan Bóg akceptuje człowieka w pełni. W pełni, jako całość, z jego dobrymi stronami, ale również z tymi słabszymi stronami. Pan Bóg nie wybiera sobie, no to ja tą lepszą część Tomka będę bardziej cenił, bardziej akceptował, a tą gorszą gdzieś tam sobie odstawimy na bok. Nie, my tak robimy, my ludzie, patrząc na drugiego człowieka, bardziej akceptujemy te właśnie rzeczy, które nam się podobają, które nam są bliskie, natomiast te mniej dla nas wygodne odsuwamy i nie akceptujemy w drugim człowieku. Natomiast u Pana Boga jest zupełnie inaczej. On akceptuje nas w pełni i w całości. Z naszymi wadami, z naszymi zaletami, z naszymi pozytywnymi postawami, emocjami i z tymi negatywnymi również. Dlaczego? Ponieważ Jego miłość, Jego aprobata, krew Jego Syna przykrywają nasze błędy, przykrywają nasze grzechy, przykrywają nasze braki, nasze ułomności. I zwróćmy uwagę na to, jak doskonale obrazuje to przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec bardzo dobrze wiedział, co syn robił i robi w tym mieście, do którego się udał. Ojciec bardzo dobrze wiedział, na co poszły pieniądze, poszło dziedzictwo, które dał młodszemu synowi. A mimo to czekał na niego. A mimo to jego dłonie, jego ręce były cały czas otwarte. I gdy ten marnotrawny syn wrócił do ojca, nie usłyszał ani słowa wypominania. Ale zamiast tego został wzięty w ramiona. Zamiast tego został przygarnięty. Zamiast tego został właśnie w pełni zaakceptowany. I tak właśnie wygląda Boża akceptacja. W pełni i bez warunków. I by jeszcze lepiej zobaczyć, by jeszcze lepiej może zrozumieć to, czym jest akceptacja, zobaczmy, co jest przeciwieństwem akceptacji. Bo przeciwieństwem akceptacji jest odrzucenie. Zgadzamy się, prawda? Przeciwieństwem akceptacji jest odrzucenie. A pamiętamy, co powiedział Pan Jezus, że tego, kto do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. W innym tłumaczeniu nie odrzucę precz. Bo w Jego sercu, w sercu Pana Jezusa Chrystusa nie ma ani krzty odrzucenia. Zamiast tego jest zupełnie coś przeciwnego. Akceptacja. Pełna akceptacja. I dlatego, kto do Niego przychodzi, jest w pełni zaakceptowany. Z całym bagażem doświadczeń, z całym bagażem ciężarów, jakie nosi, ze wszystkimi błędami, ułomnościami, w Chrystusie nie ma odrzucenia. W Chrystusie jest pełna akceptacja. I dlatego, gdy zdarzy się nam, że upadamy, że upadniemy, albo w naszym życiu jest jakiś, nazwę to tak obrazowo, nieciekawy czas, nieciekawy moment, to jesteśmy często kuszeni do tego, aby myśleć, że w tym momencie z powodu naszego grzechu Bóg nas odrzuca. Bóg nie chce mieć z nami nic wspólnego, bo zgrzeszyliśmy. Ale pamiętajmy o tym, że On zawsze i w każdej sytuacji nas akceptuje. Gdy Pan Jezus był tutaj na ziemi, to spotykał się, jadał, rozmawiał, spędzał czas z grzesznikami i z cennikami. I to był zarzut, jeden z zarzutów, które faryzeusze mieli przeciwko Niemu. Ale On kochał i On akceptował grzeszników. Ich grzech nie sprawiał, że był jakiś mur między nimi. On ich po prostu w pełni kochał. Dlatego, gdy zdarzy nam się taka sytuacja, że upadniemy, że zgrzeszymy. Nie dajmy się okłamać, że Bóg nas odrzuca. Bo Bóg nas wcale nie odrzuca w tym momencie. On nas w pełni akceptuje i chce, abyśmy do Niego wrócili. I tu nasuwa się pytanie. Skoro Pan Bóg mnie w pełni akceptuje, skoro akceptuje moje ułomności, mój grzech, gdy mi się zdarzy, moje braki, no to może, czy nie można by było troszkę sobie poluzować? Czy nie można by było troszkę przyjmować jakąś taką, albo inaczej, podchodzić do przykazań Bożych, może troszkę z większym luzem, z takim dystansem. Przecież powiedzieliśmy, że krew Jego nas oczyszcza, przykrywa te wszystkie moje błędy. Czy może właśnie nie wrzucić sobie troszkę bardziej na luz? Przecież Pan Bóg mnie akceptuje. I chciałbym odpowiedzieć na to w ten sposób, że Boża akceptacja człowieka, mimo jego niedoskonałości, nie oznacza tolerancji dla grzechu i nie oznacza również przyzwolenia na grzech. Ponieważ Pan Bóg jest święty. To jest dogmat, to jest coś niepodważalnego. I Jego świętość, Jego czystość z definicji nie pozwalają Mu właśnie na tolerancję grzechu i na przyzwolenie na grzech. Zobaczmy na pewien przykład. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale mamy opisaną historię, nie będziemy tego czytać, bo może troszkę nie mamy na to czasu, ale myślę, że znamy tę historię, kiedy do Pana Jezusa była przyprowadzona grzeszna kobieta. I ta kobieta z jednej strony spotkała się z całkowitym odrzuceniem i niemalże była skazana na śmierć przez faryzeuszy i przez tłum tam zgromadzony. Ale z drugiej strony ona spotkała się z akceptacją Pana Jezusa. I mimo tego oczywistego grzechu, który popełniała. Zobaczmy, co Pan Jezus powiedział do niej. Mamy to zapisane w 8 rozdziale Jana, w 11 wersecie. Ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ja też Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I te słowa oznaczały, że Pan Jezus jej nie odrzucał. Wręcz przeciwnie. On był jedynym w tamtym miejscu, który ją zaakceptował. Ale równocześnie bardzo wyraźnie powiedział jej, żeby porzuciła swój grzech. Aby nie wracała do swojego grzesznego postępowania. I to nam mówi o tym, że akceptacja Pana Jezusa dla tej kobiety nie oznaczała równocześnie tolerancji dla jej grzechu. Pamiętajmy więc wobec tego i chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, że Boża akceptacja nie zwalnia nas od walki z grzechem w naszym życiu. I że Boża akceptacja nie zwalnia nas, abyśmy pracowali nad sobą, aby w naszym życiu było tego grzechu jak najmniej. I myślę, że to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o taką część, nazwijmy to brzydko, teoretyczną, gdzie mówiliśmy o tym, czym jest Boża akceptacja, na czym polega, na czym nie polega, co jest jej przeciwieństwem. Ale chcielibyśmy teraz tą drugą część poświęcić na to, aby powiedzieć sobie, jak tą prawdę zastosować w naszym życiu. Jak żyć wiedząc, że Bóg mnie akceptuje w pełni i bez żadnych warunków. Otóż myślę, że ta prawda wnosi uwolnienie do naszego życia. Ona wnosi uwolnienie do naszego życia, bo bez względu na to, co przechodzę, z czym się borykam, jaki bagaż ze sobą niosę, jak jest mi ciężko, mogę wiedzieć, że Bóg mnie w tym wszystkim akceptuje, że jest mi bliski, że jestem traktowany z aprobatą, a nawet z przyjemnością. Wiem, że On mnie przygarnia, tak jak ojciec przygarnia marnotrawnego syna. I to mi daje wolność. To mnie uwalnia przed samopotępieniem, przed życiem w ciągłym złym patrzeniu na siebie samego, bo wiem, że Bóg mnie akceptuje zawsze i w pełni. Ta prawda jest również tarczą tarczą przeciwko kłamstwu, diabelskiemu kłamstwu, który mówi, że Bóg nas odrzuca. Tym możemy się bronić, gdy jesteśmy kuszeni do tego, aby myśleć o sobie źle, myśleć o tym, że Bóg mnie odrzuca. To jest jak ta prawda o Bożej pełnej akceptacji jest jak tarcza. Zwróćmy uwagę, że ta prawda pomaga mi również przyjść do Boga zawsze, w każdej sytuacji w moim życiu, nawet wtedy, kiedy jest źle, a nie uciekać przed Bogiem, tak jak uciekali Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli. Gdy zgrzeszymy, mamy wybór. Zachować się jak Adam i Ewa, czyli uciekać przed Bogiem, separować się, albo możemy do Boga przyjść. Mimo wszystko przyjść do Niego. I ta prawda o pełnej Bożej akceptacji daje mi, ułatwia mi bardzo to przyjście do Boga. Zawsze i w każdych okolicznościach. Po drugie, Boża akceptacja pomaga nam również zaakceptować sami siebie. Jak powiedzieliśmy na początku, nie wszyscy tak z łatwością akceptują siebie, mamy z tym czasami problemy, że nie wszystko nam się w nas samych podoba, nasze emocje, nasze zachowanie czasami. Ale ten fakt, że Bóg mnie w pełni akceptuje, pomaga mi również zaakceptować siebie samego. Pomaga mi zaakceptować siebie i nawet wtedy, kiedy ja nie jestem wierny, wiem, że On mnie akceptuje. I dlatego też ja mogę zaakceptować siebie. I zwróćmy uwagę na to, że Bóg akceptuje nas, tak jak powiedzieliśmy, w pełni, we wszystkim. Ze wszystkimi moimi zaletami, moimi wadami, upadkami, ale też z moją przeszłością. Co mam na myśli? Otwórzmy list do Koryntian. List do Koryntian 15 i będziemy czytać wersety 9 i 10. Paweł pisze tutaj tak. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Bracia i siostry, Paweł mógł patrzeć na siebie, mógł czuć się jak apostoł drugiej kategorii. Dlaczego? Ponieważ przed swoim nawróceniem prześladował Kościół. I to nie było głaskanie. To było prześladowanie. I przez tą jego przeszłość Paweł mógł myśleć o sobie, że nie jest godzien tak naprawdę. Jego przeszłość mu nie pozwalała na to. Ale dzięki Bożej łasce, a dzisiaj moglibyśmy to nazwać, dzięki Bożej pełnej akceptacji, Paweł mógł pogodzić się ze swoją przeszłością, z błędami swojej przeszłości. I mógł śmiało spojrzeć w lustro na siebie jako na apostoła Bożego. Dlatego mówię i zachęcam nas, jeśli nie możemy poradzić sobie ze swoją przeszłością, z jakimiś błędami przeszłości, Boża akceptacja pełna również nam w tym może pomóc. Jak jeszcze możemy zaakceptować tą prawdę? Możemy mieć również, jeśli chodzi o to zaakceptowanie samego siebie, możemy mieć również problemy z akceptacją swojego ciała, swojego wyglądu. Wiecie, o tym się nie mówi tak w kościele, ale realia są, jakie są. Niektórzy mogą mieć z tym problem, żeby zaakceptować siebie i swoje ciało. Jestem za niski, jestem za wysoki, mam jakieś ułomności, coś jest nie tak. To naprawdę może być problem w życiu człowieka. I możemy czuć się jak coś odrzuceni, czy ograniczeni. Ale znów, prawda o Bożej akceptacji takiego, jakim jestem. A w szczególności prawda, że Bóg akceptuje również mnie jako moje ciało, mój wygląd. Przecież jesteśmy Jego stworzeniem, prawda? A o swoim stworzeniu Pan Bóg powiedział, że jest jakie? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Wobec tego On akceptuje mnie całego, łącznie z moim ciałem, z moim wyglądem. I znów ta prawda może być takim świetnym fundamentem do tego, żeby na tym budować akceptację samego siebie, akceptację też swojego wyglądu i swojego ciała. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o zastosowanie. Ta prawda o Bożej akceptacji również pomaga nam w zaakceptowaniu drugiego człowieka. I troszeczkę o tym wspominaliśmy, gdy mówiliśmy o tym problemie w zborze w Rzymie, gdzie były dwie grupy nie do końca się tam akceptujące. I tam Paweł do nich napisał: przyjmijcie siebie nawzajem, bo Chrystus przyjął was. I to nam mówi właśnie o tym, że budując na tej prawdzie o Bożej akceptacji każdego, na akceptacji bezwarunkowej, możemy również akceptować drugiego człowieka, nawet wtedy, kiedy nie we wszystkim nam jest po drodze. Skoro Bóg go akceptuje, i wobec tego ja również mogę go zaakceptować. I to jest ta prawda jest pewnym dla nas narzędziem, pewnym fundamentem, tak jak powiedziałem wcześniej, na którym możemy się oprzeć, jeśli chodzi właśnie o akceptację innych osób. I tu dochodzimy do końca, bracia i siostry. Powiedzieliśmy dzisiaj sobie kilka rzeczy na temat Bożej akceptacji tego, czym jest, czym nie jest. Powiedzieliśmy o tym, że Pan Bóg akceptuje każdego, kto do Niego przychodzi, bez względu na bagaż, jaki ze sobą niesie, bez względu na jego historię, przeszłość, bez względu też nawet na grzech. Powiedzieliśmy, że Boża akceptacja jest Jego dobrowolną i suwerenną decyzją i nie zależy od żadnych naszych wysiłków. I mówiliśmy też o tym, że dzięki tej prawdzie o Bożej akceptacji możemy być uwolnieni w naszym życiu. Możemy czuć wolność. Te wszystkie mury, które gdzieś tam w nas były postawione, mogą runąć, bo wiem, że Bóg akceptuje mnie w pełni i zawsze. I powiedzieliśmy też, że Bóg daje nam wtedy siłę i moc do tego, żeby akceptować siebie samego i innych ludzi. I życzę wam, bracia i siostry, życzę nam wszystkim, również sobie, aby ta prawda głęboko zamieszkiwała w naszym sercu, żeby była fundamentem naszego serca, żebyśmy mogli na niej budować swoje relacje z Bogiem, ale też relacje z innymi oraz mieć pokój sami ze sobą. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który nas w pełni akceptuje, Panie. Jesteś Bogiem, który kocha nas ze wszystkim, takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi dobrymi stronami, ale również z tymi gorszymi stronami. I w Tobie nie ma, Panie, żadnego odrzucenia. W Tobie jest tylko akceptacja i miłość dla nas. Panie, daj nam, by ta prawda rosła w nas, by ta prawda nas zmieniała, by ta prawda budowała w nas właściwe spojrzenie na Ciebie, Panie. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen.